Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
W minionym tygodniu doszło do licznych przeszukań, a także aresztowań. Wszystko związane ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, a przede wszystkim w tle, albo jakby głównym bohaterem w sumie, ale w tle też ksiądz Michał Olszewski i Fundacja Profeto. Jak wyglądało zatrzymanie księdza Michała Olszewskiego? Jakie ma zarzuty? Jak wygląda ta cała sprawa, jeżeli chodzi o kwestie prawne i formalne? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. Jest już z nami pan Krzysztof Wąsowski, adwokat księdza Michała Olszewskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa słuchaczy.
Opowiedzmy, jak wyglądało zatrzymanie. Czy mógł pan być podczas przeszukań miejsc związanych z księdzem Michałem Olszewskim? Jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratorzy przede wszystkim kontaktowali się z panem?
Po pierwsze, nie wiadomo, jak wyglądało zatrzymanie, a przynajmniej ja tego nie wiem, bo mnie nie było przy tym. Z tego, co widać w protokole zatrzymania, około 6 z minutami, tam gdzie przebywał ksiądz Michał, weszła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z postanowieniem prokuratora krajowego, prokuratury krajowej o zatrzymaniu po prostu i dokonano pierwszych przeszukań. Ja się o tym dowiedziałem jakieś 20 minut później z telefonu od oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że właśnie prowadzą z moim klientem czynności. No i potem słuch o nich zaginął na co najmniej 25, 6, 7 godzin. Tak to wyglądało z daleka.
Bardzo zastanawiający jest ten fakt sugestii albo takiego nakłaniania pana mecenasa do tego, żeby...
A to już było potem, tak.
Tak, a co się stało potem? Bo rozumiem, że w środę udało się...
To było we wtorek, to był wielki wtorek, godzina 6 rano z jakimiś minutami. Jest informacja o tym, że księdza Michała zatrzymują, że są prowadzone przeszukania w różnych biurach Profeto, w tym w Radio Profeto, że próbuje się dokonać zajęć, na przykład sprzętu radiowego, całego sprzętu radiowego i w ogóle radia, które nie ma nic wspólnego z projektem Archipelag. Poza tym, że jest prowadzone tak samo jak projekt Archipelag przez jedną fundację, Fundację Profeto. I nie mam możliwości jakiegokolwiek kontaktu z moim klientem przez cały Wielki Wtorek, mimo że zdobyłem numery telefonów do prokuratury krajowej i maile do tych prokuratorów, którzy tworzą słynny zespół drugi śledczy właśnie w prokuraturze krajowej. I po prostu słuch o księdzu Michale ginie. Dopiero w okolicach godziny 9 we środę odzywa się do mnie prokurator, jeden z prokuratorów prokuratury właśnie krajowej, tego zespołu śledczego, zapraszając mnie na spotkanie z księdzem Michałem, który się okazuje, że już od wtorku przebywał w Warszawie, w różnych miejscach. I tam ma się dokonać na środę w okolicach godziny 11 czynność przesłuchania księdza Michała i postawienia jemu zarzutu, które okazało się, że to postanowienie o tych zarzutach było wydane już parę dni wcześniej. Jak przyjechałem do prokuratury krajowej, zostałem zaproszony do innego prokuratora, który mnie poinformował, że pisze do mnie apel, odezwę, co pierwszy raz mi się zdarzyło. I rzeczywiście napisał do mnie taki list, żebym generalnie zastanowił się nad tym, czy nie popełniam deliktu dyscyplinarnego, ponieważ zgodnie z zasadami etyki adwokackiej adwokat powinien jak najlepiej bronić swojego klienta. A prokuratura planuje mnie przesłuchać w charakterze świadka w tej sprawie, w sprawie Fundacji Profeto, której jestem pełnomocnikiem i prawnikiem w tej fundacji od chyba 4 lat. Tak mi się wydaje przynajmniej w tej chwili. No i obowiązuje mnie oczywiście tajemnica adwokacka. No więc poinformowałem pana prokuratora, że tajemnica adwokacka mnie obowiązuje i że zgodnie z takim słynnym dość przepisem artykułu 178 punkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego adwokatów, czy nawet radców prawnych, nie można w ogóle słuchać w charakterze świadka. Nie to, że zadawać im pytania, ale w ogóle nie mogą być świadkami co do faktów, o których się dowiedzieli, uzyskując czy udzielając pomocy prawnej. No tak jak to ma miejsce w moim przypadku i Fundacji Profeto. Zostałem poinformowany, że prokuratura tutaj ma nieco inne zdanie, że to nie muszą się mnie pytać o te sprawy związane z profetą, więc myślę, że zapytałem się o co, czy o moje jakieś kontakty towarzyskie z księdzem Michałem. Tutaj to w ogóle nie jest objęte jakby przedmiotem tego śledztwa, więc to już zupełnie nie ma o co się pytać. No i dostałem też sugestie, no ale gdybyśmy teoretycznie tak postawili panu zarzuty razem z księdzem Michałem, no to wtedy już pan nie miał tajemnicy adwokackiej i nie mógłby pan bronić księdza Michała. No to odpowiedziałem, że tajemnica adwokacka obowiązuje mnie nawet wtedy, gdy mnie pozbawią prawa wykonywania zawodu, zamkną do więzienia. Także mamy takie zasady, przynajmniej
niektórzy
adwokaci.
I to mówił do pana prokurator z prokuratury krajowej z tego zespołu numer 2?
No taki był dialog, nazwijmy to czysto teoretyczny.
Rozumiem, że nie został
także
pan
przesłuchany. Wymieniliśmy uwagi pana.
W charakterze
nie,
świadka.
Nie, oczywiście zaproponowałem.
I dalej jest pan adwokatem.
Cały czas. Przynajmniej do dzisiaj. Mam nadzieję, że i dłużej. Natomiast zaproponowałem oczywiście prokuraturze, żeby mnie przesłuchała przed księdzem Michałem, no bo problem prawny, który się pojawił, jest taki, że sąd, który będzie rozpatrywał wniosek o areszt, a już wtedy, już w tą środę było wiadomo, że prokuratura jeszcze przed przesłuchaniem księdza Michała bardzo właśnie się nastawiała na ten wniosek o areszt, więc do świadkowi nie można udostępniać akt, zanim się tego świadka przesłucha. Więc na tym polegał problem prokuratury, że skoro miałem być świadkiem, no to nie można byłoby mi udostępnić akt przed właśnie nawet tych akt tak zwanych aresztowych.
Ale czy pan zobaczył w ogóle w końcu summa summarum te akta sprawy?
A to dopiero w czwartek. Mhm. Bo w prokuraturze oczywiście nie zobaczyłem.
Trzyma pan
akt.
Napięcie?
Tak. W prokuraturze zaproponowałem oczywiście, żeby mnie natychmiast przesłuchano w charakterze świadka, skoro już jestem, to jeszcze przed księdzem Michałem. Chętnie, jak uważają, że to jest w ogóle bez związku z moją tajemnicą adwokacką, no to proszę bardzo, nawet niech mi postawią zarzuty wcześniej, żebym też miał już sprawę z głowy. Natomiast to się nie odbyło, zostałem dopuszczony do mojego mandanta właśnie koło godziny 11. Był bardzo dobrze traktowany, jak twierdził, przez ABW i przez tych funkcjonariuszy, także rzeczywiście prosił, żebym też im podziękował, więc za pośrednictwem Radia Wnet też dziękuję tym funkcjonariuszom, bo z opinii mojego mandanta no, wykonywali swoją pracę starannie i nie nadużywali swojej władzy wobec niego, którą dostali od prokuratury. Także trzeba to też podkreślić i myślę, że ksiądz Michał chciałbym, żeby to podkreślił także i w Radio Wnet. Natomiast samo przesłuchanie księdza Michała no, sprowadziło się do postawienia zarzutu i do tego, że ksiądz Michał się nie przyznał do zarzucanego mu czynu i oczywiście odmówił składania wyjaśnień, no bo okazało się, że jak może cokolwiek wyjaśnić, skoro nie ma wiedzy, jaki jest materiał dowodowy, jak ta sprawa wygląda w aktach prokuratorskich. I w ten sposób zabrano księdza Michała na kolejne miejsce odosobnienia i dopiero zobaczyłem go w czwartek rano w sądzie. Do sądu akta trafiły po południu we środę, około godziny 18. Sąd nam wyznaczył, nam, czyli obrońcom, bo tam jest kilku podejrzanych, wyznaczył nam termin na zapoznanie się z aktami tak zwanymi aresztowymi, czyli to są preparowane akta dotyczące tylko tych zeznań, tych dowodów, które są podstawą wniosku o tymczasowy areszt. Wyznaczono to nam na godzinę 8. Mieliśmy na to około pół godziny, żeby zapoznać się z takim kilkusetstronicowym pakietem materiału dowodowego. Tak jak zobaczyłem, w tym materiale dowodowym nie ma nic, co by potwierdzało, że ksiądz Michał działał na szkodę interesu publicznego czy innego interesu prywatnego, wygrywając ze swoją fundacją konkurs na archipelag i uzyskując dotację od Ministerstwa Sprawiedliwości. No więc po prostu tak to wyglądało.
Według prokuratury Fundacja Profeto w ogóle nie powinna być do tego konkursu na dotację z Funduszu Sprawiedliwości dopuszczona, gdyż nie spełniała wymogów formalnych, no ale to nie jest podstawa, żeby kogoś aresztować, panie mecenasie.
Zdecydowanie. To są kwestie spekulacji prawnych i jakby interpretacji prawa. W ogóle ta cała sprawa, tak jak po tym oglądzie wstępnym, oczywiście nie mam dojścia do całości akt. Podobno część jest utajniona, także mam szczere wątpliwości, czy sąd miał szansę zapoznać się z całością akt. I po tym, co się wydarzyło w sądzie, te moje wątpliwości jeszcze się wzmogły. I myślę, że no naprawdę te orzeczenia sądów przypominają po prostu zgodę na areszty wydobywcze, bo tak naprawdę ta prokuratura nie ma jakichś wielkich dowodów, no bo gdyby ich miała, no to by po prostu nam pokazała i powiedziała i tak naprawdę byśmy byli skłaniani do tego, żeby się poddać w tej sprawie. Natomiast tutaj te dowody są w jakiś sposób ukrywane, odciągane. Ja na drugi dzień, w piątek, już po aresztowaniu księdza Michała, złożyłem rano e-mailem, bo dostałem wreszcie maila od sekretariatu prokuratury tego zespołu śledczego i na biuro podawcze wnioski o kontakt z moim klientem, zarówno telefoniczny, jak i kontakt bezpośredni, o dostęp do akt, zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, o udział we wszystkich czynnościach, które mają być prowadzone z udziałem mojego klienta, bez udziału mojego klienta w tej sprawie. I proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj, a dzisiaj mamy już szczęśliwie środę rano, te wnioski jeszcze nie zostały rozpoznane od piątku. Ja mam jutro termin na złożenie zażalenia na tymczasowy areszt. Wczoraj tak naprawdę bez dostępu do akt złożyłem zażalenie na wadliwość przeszukania. Także no, jest to pogwałcenie wszelkich konwencji europejskich praw człowieka i oczywiście będziemy się ubiegać o to, będziemy występować do Rzecznika Praw Obywatelskich również, bo po prostu wygląda to bardzo źle. Ja miałem 12 lat temu takie déjà vu, bo niektórzy prokuratorzy tego zespołu rozpracowywali tak zwane grupy kibicowskie przed Euro 2012.
Sprawa Starucha, tak jest.
Tak, no ja byłem też obrońcą Starucha i tam miałem dużo szybszy kontakt z klientem.
I co?
I dużo szybszy.
Podobne są te sprawy według pana?
Bardzo podobne, ponieważ tak samo jak w przypadku Starucha, no, u Starucha to jest udowodnione, że to był typowy areszt wydobywczy i on 8 miesięcy bezprawnie, to trudno powiedzieć, bo formalnie zgodnie z procedurami, ale tak naprawdę w sposób całkowicie niezasadny przebywał w areszcie 8 miesięcy, za co zresztą dostał odszkodowanie i został całkowicie uniewinniony od tych zarzutów, mimo że tam był świadek koronny. Tutaj mamy tak zwanego małego świadka koronnego, czy tak zwaną 60, którą zdobyto w jakikolwiek, nie wiem, w jaki sposób, spośród innego z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości. Mam wrażenie do tego, który nie posiada specjalnej wiedzy.
I on, rozumiem, zeznaje i on...
No tak wygląda na to,
że... W cudzysłowie sypie po prostu, tak?
Tak, w cudzysłowie. Ja starałem się przeczytać te jego różne zeznania, oczywiście w tych fragmentach, które były mi dopuszczone.
I co wynika z nich?
No, że były prowadzone negocjacje, że po prostu, że były rozmowy, że jedni się zgadzali z taką punktacją, że inni nie. Generalnie naprawdę to jest może sensacyjny materiał dla jednej stacji telewizyjnej, która lubuje się w sensacyjnych materiałach. Ale tak procesowo, prawniczo, to naprawdę trudno z tego wyciągnąć jakieś nadużycia o charakterze kryminalnym. Po prostu. Sprawa jest naprawdę czysto polityczna.
Kontrowersje budzi również ta ocena merytoryczna wniosku fundacji przez urzędników resortu sprawiedliwości. Z kolei prokuraturzy i prokuratora mówi o tym, że to było przyznanie pieniędzy typowo polityczne. Pan mówi o politycznej
akcji.
Druga strona mówi o politycznym przekazaniu 60 kilku milionów złotych z kolei.
Niewątpliwie, pani redaktor, tutaj z prokuraturą się zgodzę w pełni i w całej szerokości. Każde wydatkowanie środków publicznych ma charakter polityczny. Niewątpliwie. Jak dzisiaj Fundusz Sprawiedliwości, zarządzany przez pana ministra Adama Bodnara i odpowiedniego sekretarza czy podsekretarza stanu będzie wydawał te środki, to oczywiście będą to decyzje polityczne. I oczywiście będą także korzystać ze sfery pewnego uznania administracyjnego i będą oczywiście się kierować motywami także, że tak powiem, pewnej wizji o charakterze nawet politycznym.
Jak komentuje tę sprawę, co mówił ksiądz Michał Olszewski, który jest w areszcie, który w Wielkim Tygodniu znalazł się w tym areszcie?
Wielki Czwartek, tak naprawdę. To jest w ogóle symbolika tego dnia. Jest naprawdę niebywała, że sąd, który zaczął procedurę i tak naprawdę nie dawał się wypowiedzieć, bo ani obronie, ani prokuraturze, bo miał tylko pół godziny na każdy wniosek. Potem sobie zrobił przerwę kilkugodzinną, żeby tak naprawdę zacząć czytać te akty, jak sądzę, i się zapoznać z tymi aktami. Natomiast no to, co żeśmy usłyszeli podczas tego orzeczenia, no to po prostu było...
Co było w tym orzeczeniu?
Tego nie do końca mogę powiedzieć jeszcze. Mam nadzieję, że to będzie ujawnione. Natomiast to było zdecydowanie kompromitujące. Mogę powiedzieć na przykład tyle, że sąd nie brał pod uwagę na przykład rażącego naruszenia prawa do obrony. Na przykład tego, że sąd uznał, że na tym etapie to on w ogóle nie będzie badał, czy prokurator jest właściwy w tej sprawie, bo oczywiście obrona podnosiła, podnosi i podnosić będzie, że to są wszystko prokuratorzy, którzy zostali nieprawidłowo powołani z naruszeniem ustawy prawo o prokuraturze, przepisów wprowadzających i wszystkich innych norm i zasad. I oni tak naprawdę, to jest, jak to prawnicy mówią, to jest bezwzględna przesłanka odwoławcza. Czyli nawet gdyby obrona nie podnosiła tego argumentu, to każdy sąd musi to wziąć z urzędu pod uwagę, że taki prokurator nie ma prawa wydawać takich poleceń i te wszystkie postanowienia o zatrzymaniu, o przeszukaniu, o tymczasowym aresztowaniu są po prostu nieważne. Oczywiście one korzystają z domniemania nieważności, z domniemania ważności. Tym się trochę różnimy od obecnego aparatu w Ministerstwie Sprawiedliwości, że jednak tą nieważność trzeba udowodnić i wykazać w odpowiedniej procedurze, a nie po prostu stwierdzić opinią prawną czy jakąś, nie wiem, uchwałą, że to jest nieważne i koniec. Natomiast my oczywiście będziemy tego dowodzić, że te wszystkie akty są obarczone wadą nieważności. Akty zatrzymania, akty tymczasowego aresztowania, to dla sądu w ogóle nie było istotne. I co jest oczywiście szokujące. I tak samo prokuratorzy, ci cały zespół numer dwa śledczy działa w charakterze czegoś, co prawnicy nazywają iudex suspectus, czyli w charakterze osób stronniczych, ponieważ oni wszyscy byli zdegradowani przez Zbigniewa Ziobrę, a cała sprawa Funduszu Sprawiedliwości, co zresztą potwierdza się w materiale dowodowym, dotyczy przede wszystkim Zbigniewa Ziobry i o nim się tutaj tak naprawdę mówi. W tej sprawie, więc jeżeli jesteśmy jako sprawa Michała Olszewskiego, księdza Michała Olszewskiego odpryskiem od Zbigniewa Ziobry, to na pewno prokuratorzy, którzy są osobiście stronniczy i zaangażowani w sprawę, żeby, że tak powiem, zemścić się, czy zrobić retorsję na Ziobrze i wszystkich, którzy z działalności Zbigniewa Ziobry korzystali, no to nie powinni w tej sprawie uczestniczyć. Właśnie ze względu na czystość, transparentność, no i podstawową uczciwość procesową. I to nie było w ogóle brane pod uwagę, więc takie rzeczy i rażące naruszenie prawa do obrony, no to już naprawdę nie trzeba mówić w ogóle o meritum.
Czego najbardziej obawiała się prokuratura i sąd, wydając takie postanowienie, że ksiądz Michał Olszewski ucieknie, że ksiądz Michał Olszewski nie będzie się stawiał na miejsce, że zastosowano aż taki mocny, dotkliwy środek?
Tak, prokuratura formalnie w swoich wnioskach i sąd tak samo, że istnieje tak zwana święta triada przesłanek szczególnych tymczasowego aresztowania, czyli zagrożenie wysoką karą, no bo tutaj prokuratura wylicza, że ta szkoda jest majątkowo ogromna i ta kara może być wysoka. To jest oczywiście czysto iluzoryczne, no ale rzeczywiście tutaj sąd ma taką podkładkę, żeby zastosować taki areszt. Do tego no, możliwość ucieczki, no bo sąd, bo ksiądz Michał jako zakonnik nie ma tego stałego miejsca zamieszkania i rzekomo ma się ukrywać po tych kosztorach. No i trzecie to jest obawa matactwa procesowego, czyli że będzie się konsultował z innymi, tylko tak naprawdę jak się przyjrzeć temu materiałowi dowodowemu, tutaj po pierwsze to matactwo już się dzieje w mediach i tak naprawdę pewne telewizje jeszcze dzień przed zatrzymaniem księdza Michała, że tak powiem, ujawniały najbardziej istotne elementy materiału dowodowego, więc nie ma nad czym matatyć. A poza tym cała sprawa dotyczy dokumentów, które już ma prokuratura i ten materiał już jest zebrany, więc nie ma gdzie tutaj, że tak powiem, dokonać takiego matactwa. No niemniej jednak sąd przyznał tutaj i dał szansę prokuraturze, żeby miała tych wszystkich podejrzanych odizolowanych. W moim głębokim przekonaniu jest to czysto wydobywcze. Ja też jest czysto wydobywcze.
I na koniec pytanie właśnie o nastawienie, o podejście księdza Michała Olszewskiego. Co mówi, jak tą sytuację komentuje, jak na nią patrzy?
Ksiądz Michał jest bardzo zatroskany o wszystkich słuchaczy Radia Profeto, o beneficjentów tej fundacji, o tym, którym fundacja pomaga i o swoich pracowników. To jest główna jego troska. Jeśli chodzi o niego samego, no to oczywiście on, no, jedyne, co mu będzie doskwierać i już mu doskwierało, że nie będzie mszy świętej mógł odprawić w tym całym areszcie, więc będzie się po prostu modlił. I to za wszystkich, i za tych prokuratorów, to co już mówiłem, i za tych ludzi, którzy go tam kalują w internecie i opowiadają na jego temat historie po prostu niebywałe. Także no, on jest psychicznie w bardzo dobrej formie, w takim sensie, że on wie, jaki jest sens jego życia, wie, dla kogo on żyje i po co on żyje, i że jesteśmy tutaj wszyscy tylko przez chwilę. I trzeba po prostu żyć uczciwie i zgodnie z sumieniem. No i on tak po prostu robi, a to, że spotyka go takie niezasłużone karanie czy nieszczęście, no to niestety, no nie jego pierwszego i pewnie niestety nie jego ostatniego.
I naprawdę już na koniec chyba ważne jest to, o czym napisał Marcin Romanowski, który również pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, że po świętach wystąpi do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o natychmiastowe upublicznienie tych wszystkich ofert w konkursie, w którym dofinansowanie otrzymał projekt Archipelag, Wyspy Wolne od Przemocy, żeby mogli wszyscy zapoznać się, jak wyglądały krok po kroku te wszystkie etapy przyznawania pieniędzy dla Fundacji Profeto.
No mam nadzieję, że to zostanie upublicznione i naprawdę tutaj, jeśli chodzi o nas, o Profeto, o obronę księdza Michała Olszewskiego, my tutaj nie mamy nic do ukrycia i wręcz przeciwnie, mamy wrażenie, że kryje się z tym wszystkim prokuratura, co nas po prostu dziwi, a jednocześnie nam daje pewną takie poczucie, że naprawdę ten materiał dowodowy jest jakiś taki nie do końca mocny, bym powiedział, tak delikatnie mówiąc. Dlatego trzeba używać pewnych takich sztuczek, kruczków procesowych, nie wiadomo czego, żeby wzmocnić tą pozycję. Przecieki do prasy, jakieś kontrolowane, jakieś sensacje, żeby jednak trzymać w napięciu opinię publiczną, że to jednak ci księża to są po prostu wyłudzacze pieniędzy. Akurat w przypadku księdza Michała Olszewskiego tak nie jest.
A mówił o tym pan Krzysztof Wąsowski, mecenas, adwokat aresztowanego kilka dni temu księdza Michała Olszewskiego. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.